Mieszkaliśmy w byłej komendaturze dowódców obozu i codziennie wieczorem spotykaliśmy się w byłym kasynie, gdzie wcześniej spędzali wieczory oficerowie SS i rozmawialiśmy o tym, co wydarzyło się danego dnia. Początkowo Ania przygotowała takie gry wiejskie, żeby studenci mogli się zapoznać z terenem. Poza tym mieliśmy kilku takich, powiedzmy, oddziernych, wprowadzających. To byli ci studenci, między innymi Kornelia, którzy prowadzili już wcześniej badania na terenie Sztutowa. No i szukaliśmy tematów w terenie.
Zainteresowały mnie takie stosunki społeczne i relacje, właściwie kościół-społeczeństwo. Te relacje okazały się być może nie tyle konfliktowe, ale czasami dosyć takie sprzeczne w tym, w jaki sposób wyrażano się na temat kościoła albo jak kościół wyrażał się o społeczeństwie. A dotyczyło to głównie tego, co stało się po katastrofie smoleńskiej i tego też, że postawiono konkretnego rodzaju pomnik na terenie kościoła i tam też ten pomnik został postawiony w takich okolicznościach dosyć tajemniczych. Okazało się, że właściwie większość mieszkańców Stegny nie wiedziała o tym, że ten pomnik został tam postawiony, w związku z czym jakby zebrałam relacje ludzi, tych, którzy tym pomnikiem się zajmowali właściwie jego powstaniem, a także osób jakby postronnych, które gdzieś tam na temat tego pomnika chciały się wypowiedzieć i stworzyłam taki obraz właśnie wsi mocno podzielonej.
Ja zostawiłam zapisy z kronik, bo bardzo mnie interesowali ci, których tam właściwie już nie ma, czyli ci, którzy po 45 roku wyjechali. Pani Irmgarda, Irmsien, jak ją zdrobniale rodzice nazywali, mnie bardzo zainteresowała postać i tej kobiety, i jej przyjaciółki. No i też poszukiwałam takich, że tak powiem, pewnego rodzaju takich klasycznych odpowiedzi, czy ludzie, którzy w okresie funkcjonowania tego obozu koncentracyjnego, obozu pracy, czy oni wiedzieli, jeśli wiedzieli, to co wiedzieli, jaki był ich stosunek. I tak naprawdę od tego zaczęłam jakby swoje poszukiwania. Niewiele było tych jakby relacji, one były takie bezpieczne, bo to było też jej wspomnienia spisywane już jako osoby starsze, już, która, że tak powiem, raczej podsumowuje swoje życie niż spisuje na bieżąco. Natomiast jakby rzeczywiście tam wyłania się niesamowita siła, witalność. Piękne lato w Sztutthofie w roku 44, kiedy doskonale wiemy, co w 44 roku działo się we wszystkich obozach. To takie pewnego rodzaju sformułowanie, typu powiedzmy, że jakiś tam nieznośny zapach dochodzi aż na błonia Sztutowa, że znowu wszyscy czujemy, że krematorium pracuje pełną parą, czy takie zestawienie takiej właśnie mega witalności z taką machiną śmierci.
Między innymi jeden z autorów, Tadeusz Fułek, miał taki pomysł, żeby napisać reportaż o księżach z parafii sąsiadujących z obozem. Chodzi on bowiem z założenia, że księża jako osoby generalnie zajmujące się duchowością, które sprawują posługę w miejscu tak specyficznym, w sensie tak naznaczonym złem, muszą jakoś specjalnie nad tym złem kontemplować. On był bardzo rozczarowany po pierwszych poszukiwaniach. Okazało się bowiem, że księży z okolicznych parafii zajmują trochę inne rzeczy, typu pielęgnacja ogródka albo kibicowanie ulubionej drużynie Jagiellonii Białystok. I będę, że wtedy właśnie wspólnie szliśmy do wniosku, że to jest właśnie świetny temat. To pokazuje ludzi w tych księżach. Pokazuje, że księża to nie jest jakaś homogeniczna kategoria, że oni są bardzo różni, że ten świat jest wielobarwny. Dlatego też zdecydował się nazwać ich różnymi kolorami. To był troszeczkę problem też z zachowaniem anonimowości, żeby ukryć troszeczkę te postacie, ale właśnie z drugiej strony, żeby pokazać je w taki bardzo, bardzo ludzki sposób.
Ludzie chętnie się przed wami otwierali?
W wielu wypadkach tak, ludzie są chętni, zwłaszcza w takich mniejszych gdzieś tam miejscowościach, ponieważ to jest dla nich interesujący kontakt z osobą, która przyjeżdża z innego miejsca i nagle podejmuje się tematu dotyczącego takiej małej, powiedzmy, wsi, która nigdy nie była w jakimś kręgu zainteresowania, a nagle okazuje się, że naukowcy z Poznania przyjeżdżają i robią tutaj badania. No jest to coś takiego, co gdzieś tam porusza ludzi, oni często mają chęć z tymi ludźmi z innego miasta porozmawiać, natomiast ze względu na moją specyfikę tematu, czyli gdzieś tam poruszającą takie dosyć też sfery życia religijnego, które ludzie często intymnie postrzegają, albo też takiego konfliktowego dosyć momentu, w którym akurat ja się pojawiłam, no to wszystko sprawiło, że nie do końca rozmówcy byli chętni do rozmowy, albo też można było wyczuć, że nie do końca są szczerzy w tym, co mówią, ponieważ no, chcieli pewne fakty zapewne ukryć. Główna postać mojego reportażu, czyli siostra Adela, która była bardzo niechętna do rozmowy, przez długi czas nie otwierała drzwi, jak już wyszła, no to wtedy faktycznie rozmawiała, natomiast ta rozmowa była bardzo taka jednostronna, to był właściwie monolog. Albo osoby, które gdzieś tam były związane też silnie z budową tego pomnika, no też były to osoby, którym trudniej się ze mną rozmawiało, ze względu na to, że traktowały mnie jako wroga, który chce tylko i wyłącznie wbić szpilę gdzieś tam w ich działalność. Natomiast nie o to mi chodziło.
Generalnie rzecz biorąc, w antropologii potencjalna łatwość albo trudność bardzo zależy od terenu, czyli od tematu, jaki podejmujemy. I na przykład przykład Mikołaj Smykowski, który zajmował się współczesnymi poszukiwaczami Złotego Runa, czyli osobami, które z wykrywaczami metali szukają pozostałości po III Rzeszy w Sztutowskich Lasach, no on miał trudność, bo to jest działalność, która jakby oficjalnie jest etykietowana jako nielegalna. On oczywiście starał się pokazać to z różnych perspektyw, więc to nie było łatwe, generalnie uganianie się po lesie za osobami, które wjeżdżają do tego lasu samochodami bez tablic rejestracyjnych. Ale w przypadku Tomka Michalika, autora reportażu Sprzątając Zagładę, który pracował właśnie z panią Jadwigą, sprzątaczką w byłym obozie, to była taka bardzo pogłębiona współpraca, ponieważ odnosiliśmy wrażenie, że dla pani Jadwigi było ważne to, że wreszcie ktoś tę jej niewidzialną pracę dostrzegł. I on starał się jej towarzyszyć na różnych etapach sprzątania baraków, pieca krematoryjnego, więc tutaj ta współpraca, mam wrażenie, że była taka bardzo bliska i wręcz intymna. I to chyba widać w reportażu.
Podobnie było w reportażach Marty Kluszczyńskiej i Kamili Grześkowiak. Właściwie taki jedyny nasz duet reporterski. Dziewczyny jeździły do tych samych informatorów, do tych samych miejscowości. I coś, co właściwie w ogóle było trochę później trudnością przy pisaniu tekstów, bo jak nagle rozdzielić te teksty na dwie autorki, na dwie różne wizje, dwie różne koncepcje. Ale to się udało. Reportaż Marty to jest taka seria opowieści różnych kobiet, za którymi stoją historie ich rodzin. To są również historie różnego pochodzenia, różnych decyzji życiowych o pozostaniu w Sztutowie czy Sztuthofie, czy o wyjechaniu, czy o przeprowadzeniu się. Natomiast Kamila Grześkowiak w swoim reportażu Szkoła Życia właśnie opowiada o tym, jaką rolę pełniła szkoła w społecznościach tej takiej właśnie trudnej, powojennej, czy właśnie okresu PRL-u. I właściwie te ich wywiady z tymi paniami, z mieszkankami wtedy właśnie byłych wsi popegeerowskich, też było takim przykładem na to, że często antropolog jest taką osobą, która jest traktowana jak pewnego rodzaju spowiednik, że jako taka osoba z zewnątrz, czyli w miarę bezpieczna, to nie jest sąsiadka, to nie jest ktoś, kto nas zna i tak dalej, jest osobą z zewnątrz, która się pojawia, za chwilę zniknie, jest dobrą osobą, której też być może fajnie czasem warto opowiedzieć o jakichś swoich bolączkach i też dzięki pytaniom, które antropolog zadaje, też można sobie też właściwie samemu uświadomić, gdzieś sobie zdefiniować jakieś pewne swoje wydarzenia w swoim życiu.
Są to reportaże naprawdę na wysokim, dobrym poziomie. Zastanawiam się, czy to za sprawą współpracy z filologami, czy po prostu wszyscy antropolodzy są fanami reportaży i czytają na morgi.
Reportaż jest moją taką wielką miłością i bardzo bym sobie życzyła, aby ta nasza perspektywa antropologiczna była bardziej widoczna w mediach i w dyskursie publicznym właśnie za sprawą reportażu, czego staram się uczyć naszych studentów na miarę własnych możliwości.